Dobry wieczór. Środowy wieczór po 22, czyli rozmowy o sprawach ważnych, jeśli nie najważniejszych. Obiecałam Państwu przed miesiącem spotkanie z panią Katarzyną Walczewską, znaną naszym słuchaczom, ale pani Katarzyna nie przyszła do studia sama, jest pan Adam Mróz. Witam, dobry wieczór Państwu.
Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Dla porządku przypomnę, Katarzyna Walczewska, terapeuta uzależnień, dziś także pan Adam Mróz, pedagog, trener umiejętności miękkich. Podczas ostatniego spotkania, o którym wspomniałam, rozmawiałyśmy o programie, o pomyśle, o tym, jak ważna jest komunikacja, jak warto byłoby trochę więcej na ten temat powiedzieć po 22 we środę. No i nie ukrywam. I wszyscy wiemy, że o prewencji, o profilaktyce nigdy dość. Zawsze jest to temat numer jeden, więc otwarta przestrzeń. I serdecznie zapraszam Państwa do tego, abyście zechcieli rozpocząć. No bo bez komunikacji ani rusz.
Zgadza się. Dziękuję jeszcze raz za zaproszenie, że mogę podzielić się swoim punktem widzenia z Państwem. I przede wszystkim tak, komunikacja moim zdaniem jest czymś, co może zarówno dzielić, jak i łączyć pokolenia. Ponieważ dobry komunikat to taki, w którym tak naprawdę nadawca i odbiorca spotyka się w połowie drogi. Kompromis moim zdaniem jest takim słowem, którego w tym przypadku bym pominął, bo zwracając uwagę na relacje przede wszystkim, jako pedagog się wypowiem ze swojej perspektywy przede wszystkim.
Taka pańska rola w dzisiejszej audycji i bardzo się cieszymy i dziękuję także za obecność.
I zdecydowanie jako pedagog będę mówił językiem nie rodzica, ale młodzieży, ponieważ jeżeli chodzi o poprawne zrozumienie ich punktu widzenia, to powinniśmy się skupić na tym, w jakim świecie my dzisiaj żyjemy, ponieważ jeżeli chodzi o okres dorastania pokolenia, które teraz się zmaga z różnymi problemami, przede wszystkim z technologią, która jest dla nich równocześnie szansą, jak i inhibitorem, można powiedzieć, rozwoju w niektórych aspektach. W swojej pracy spotykam się na co dzień z dziećmi, młodzieżą w różnym wieku i oni cierpią przede wszystkim, może nie cierpią, natomiast mają
nie nazywają tego tak.
Nie nazywają tego tak, oczywiście, natomiast dużo z nimi rozmawiam i staram się każdego z nich zrozumieć, bo muszę powiedzieć również, że żyjemy w czasach, w których nie mamy czasu albo nie chcemy siebie słuchać nawzajem. I to jest największy problem. To znaczy na każdych zajęciach z nimi staram się ich tak ze sobą skomunikować, żeby oni wiedzieli, co tak naprawdę chcą nam powiedzieć. I to nie jest tak, że oczywiście ja rozumiem i rodziców pod kątem, znam wielu z nich, świadomych, którzy chcą się edukować, którzy chcą dać swoim dzieciom jak najwięcej tego, czego momentami sami nie mieli lub wielokrotnie sami nie mieli. Natomiast to wszystko musi się skupiać przede wszystkim na młodzieży, ponieważ to młodzież zmaga się z postpandemiczną rzeczywistością. To jest tak, że my w tym momencie mamy komunikatory internetowe, mamy WhatsApp, Facebook, Instagram, żyjemy w erze social media. I moim zdaniem jest to szansa, owszem, na rozwój, jest to szansa na spełnienie marzeń, jest to szansa na zaistnienie w sieci, ale również ta szansa to
zamienia się w to, że znikają.
Dokładnie tak, ponieważ przede wszystkim jest to dyktowane przez jeden z aspektów dorastania, który nazywa się poczucie przynależności w grupie, a to poczucie przynależności jest zaburzone przede wszystkim tą gonitwą za byciem polubionym na siłę, powiedzmy to sobie szczerze, bo
za lajkami, prawda?
Tak, w 2009 roku Facebook prowadził mechanizm lajkowania pewnych zdjęć, prawda? I to moim zdaniem, naszym zdaniem zaburzyło poczucie własnej wartości wśród młodzieży, ponieważ oni gonią za tym, żeby mieć atencję, żeby mieć jak najwięcej lajków, followersów, mają swoje wzorce.
Czasem mi się wydaje, że rodzica jakby uważność będzie czymś, co nie wypełni tej luki, prawda? Tej potrzeby bycia zauważonym. Że będą robić za wszelką cenę to w grupie.
Państwo wiedzą i państwo, nasi słuchacze się domyślają, że takim nadrzędnym celem naszego dzisiejszego spotkania jest dociekanie, odnalezienie odpowiedzi na pytanie, jak to się dzieje. A właściwie nasi goście, przytaczając najróżniejsze sytuacje z życia wzięte, to co się może zadziać przy braku komunikacji, przy takiej, a nie innej rzeczywistości, kiedy pojawia się ten trudny moment, ten moment kryzysu, ten moment zakrętu, ten moment sięgnięcia po substancję, ten moment, który sprawia, że potem zaczyna się naprawdę trudna rzeczywistość. I jakby tu zadanie dla pani Kasi, a przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, aby nie tak uniknąć, aby prewencyjnie zadziałać.
Często jest tak, że młodzież sygnalizuje właśnie pedagogom gdzieś po takim przekazem
podprogowym. Ogromna rola pedagogów.
Tak, dlatego super, że zgodził się pan spotkać z nami i też podzielić się taką, tym drugim punktem widzenia. Bo szkoła to jest jednak drugie miejsce po rodzinie, gdzie to dziecko przebywa najwięcej godzin właściwie. W domu ono śpi, je, gdzieś tam spędza ten weekend. Natomiast szkoła to jest taki ten czas w ciągu 10 miesięcy w roku, gdzie to dziecko tam jest bardzo często. I tutaj do państwa, jako nauczycieli, jako pedagogów, też się często zwracamy na naszych spotkaniach nocnych. Pokazujemy też waszą rolę, bo czasem jest tak, że ten rodzic, o którym Adam mówiłeś, w tej gonitwie, on może nie zauważyć dziecka, ale też jest gdzieś tam ten nauczyciel, opiekun, ktoś, kto może dostrzec, że z tym dzieckiem coś się dzieje, że ono potrzebuje tego kontaktu, że ono może zechce za którymś razem ze mną pogadać, a więc też taka prewencja i profilaktyka w szkole, czyli te relacje na każdym z tych poziomów. Będziemy na pewno chcieli dzisiaj państwu pokazać też czynniki chroniące i czynniki ryzyka, które wychodzą z rodziny i one też tak jakby przenikają do szkoły w jakiś sposób. Więc zachęcam, żebyście z nami tutaj zostali, bo będę chciała też je omówić później.
Panie Adamie, pan powiedział o tym, że jak często się zdarza, że na szczęście to nie jest wyjątek, że świadomość rodziców, że są rodzice świadomi, którzy chcą, są otwarci. I tutaj miejsce, o czym wspominała Kasia, że ta współpraca między pedagogiem, rodzicem na miękko, żeby nie ranić uczuć, i główną postacią było to dziecko, przecież czy ten młody człowiek,
oczywiście
ten nastolatek.
Żeby rozwój nastolatka przebiegał poprawnie, uważam, że fundamentem jest odpowiednia współpraca, również z naciskiem na brak wygórowanych oczekiwań względem siebie pomiędzy nauczycielami, pomiędzy rodzicami i przede wszystkim priorytetyzując dzieci. Bo dziecko, tak jak pani Katarzyna wspomniała, to przebywa często więcej w domu, więcej w szkole niż w domu. Mm-hmm. I wielokrotnie, kiedy dziecko ma jakiś problem, dla nas może to być malutki problem, jeżeli to jest młodzież na przykład, to jest problem typu, że koleżanka nie pochwaliła mojej nowej sukienki. I my, bagatelizując jako rodzice taki problem, sprawiamy, że dziecko się w sobie zamyka i dziecko... Wielokrotnie jedynym azylem tak naprawdę dla młodzieży jest właśnie ta szkoła. I teraz ja powiem swoim językiem pedagoga, ja zawsze najpierw jestem za dziećmi, a później za kimkolwiek innym, ponieważ uważam, że my dorośli wiemy, jak funkcjonuje świat lepiej bardziej. Natomiast jeżeli młodzież się rozwija...
Wchodzi dopiero w ten świat.
Dokładnie tak, to oni traktują ten świat jako bezludną wyspę. Oni nie wiedzą tak naprawdę, jakie mechanizmy rządzą tym światem, nie wiedzą, gdzie tak naprawdę jest ich miejsce. Ciągle szukają poprzez poszukiwanie adrenaliny, nowych wyzwań. Drogi rodzicu, zwracam się w tym momencie do ciebie, żebyś zawsze pamiętał o tym, że tak naprawdę, kiedy twoje dziecko chodzi do szkoły, to chcesz tego lub nie, to ostatnią rzeczą, o której myśli twoja córka, syn, są oceny. I teraz my jako ludzie nie znosimy oceniania w różnym aspekcie tak naprawdę. I teraz musimy pamiętać o tym, że oceny są dobre na samym końcu, drogi rodzicu, a przede wszystkim moim zdaniem jest to zrozumienie swojego dziecka, na jakie problemy ono cierpi.
Żeby ono lubiło pójść do tej szkoły.
Tak, żeby ostatnim etapem...
Się.
Żeby ostatnim etapem gratyfikacji tak naprawdę swojego dzieła była ta ocena, którą on przyniesie ci do domu albo ona z przyjemnością, ale bez presji, ponieważ presja w życiu moim zdaniem jest czymś, co tak naprawdę inhibituje mocno rozwój i podcina skrzydła, a przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby dać dzieciom rosnąć, żeby utwierdzać ich w talentach, które mają i żeby przede wszystkim rozumieć te młode istoty, że one żyją w zupełnie innej rzeczywistości niż my, niż nam przyszło dorastać. Ja mam lat 33. Jestem, uważam, w połowie swojej drogi zawodowej. Na pewno wiele dobrego przede mną, ale znam tak naprawdę... dzisiaj wiem, czego chcę. A moi uczniowie podopieczni...
Szukają.
Szukają tego cały czas. I za każdym razem oceniając ich, narzucając im wymagania, bo dlaczego... tylko 5, dlaczego tylko 4, dlaczego się nie przygotowałaś, dlaczego zaniedbałaś, to tak naprawdę drogi rodzicu, nie pytaj o to, przepraszam, ale zapytaj tak naprawdę po prostu swojego dziecka, co u niego słychać. Jak się mają relacje z jego najlepszym przyjacielem? Kiedy się spotka z nim? Bo umówmy się, drodzy państwo, dzieci w wieku adolescencji, czyli w wieku, kiedy one cierpią na najwięcej problemów, nie szkolnych, ale tak naprawdę społecznych, szukają swojego miejsca w grupie, to musimy sobie przyznać tu i teraz, dzisiaj, powiedzieć jeszcze raz, jak tylko sobie nie powiedzieliśmy, że dla nich priorytetem jest przynależność do grupy rówieśniczej. Tak. To znaczy budowanie lojalnych więzi z kolegami.
Są też, co my widzimy, zawsze omawiamy, jeśli chodzi o osoby uzależnione, które później finalnie zostają same, ale to też zaczyna się często od tego, że on w grupie będzie pierwszy raz próbował, on w grupie będzie chciał pokazać, że ja kimś jestem, więc będę właśnie eksperymentował z substancjami, będę wpadał w coś, żeby uzupełnić swoje jakieś braki właśnie w tym, jak się miewam i w tym, jak się czuję i w tym, że jestem niezauważony.
Albo te oceny wysokie.
Ja jestem ogromnym przeciwnikiem oceniania.
Nie dalej jak wczoraj rozmawiałyśmy z pacjentką o tym właśnie, że ona jako dziecko ciągle miała podbite to, że oceny. I ona mówi, słuchaj, ja nawet nie zaglądam do zeszytów moich dzieci. Po prostu nawet tego nie sprawdzam. Bo ja tak bardzo się bałam, co będzie, gdy mama wróci z wywiadówki. Tak bardzo się bałam, co ona powie. Bałam się, że znowu nie będę taka, jak powinnam być. Że nigdy na to nie zasłużyłam, prawda? I tutaj to, co mówisz, Adam, to jest właśnie, wydaje mi się, że clue całego tego problemu związanego z tym, że dziecko, wchodząc do tej szkoły, ono według rodzica być może musi gdzieś zacząć pasować, musi być jakieś, bo co ktoś powie, no bo jak ty się zachowujesz, milion zajęć dodatkowych, to co często już tutaj mówiłyśmy, nie? Że rodzice bardzo chcą i oni chcą to, wydaje mi się, w dobrej wierze często zrobić, żeby to dziecko gdzieś było, gdzieś jeździło, gdzieś uczestniczyło, a dziecko ma wtedy za dużo. Bo ono jest tak zalane, tak jak rozmawiałyśmy nawet ostatnio.
No, ale to nie trzeba szukać takiego przykładu. Wystarczy pomyśleć i zastanowić się każdy z nas, niezależnie od wieku, kiedy jest przytłoczony na tłokiem obowiązków,
dokładnie,
zadań. Kiedy, jak to się mówi, goni w piętkę. Dzień się kończy i dzień się zaczyna. To wtedy także, no niestety, nie daje rady. Tutaj ta wyobraźnia. No, audycje radiowe mają to do siebie, że uruchamiamy wyobraźnię, więc pora jest nocna i warto posłuchać. Wystarczy sięgnąć po przykłady z życia wzięte. Klasyczny przykład, kiedy młody człowiek wraca ze szkoły, nastolatek, i pada pytanie, jak było w szkole, okej. Ale to pytanie pada po prostu jakby z marszu, czyli ta mama robi kanapkę w dalszym ciągu albo obiera ziemniaki i zupełnie nie patrzy.
No zobacz, jakie to zamknięte pytanie, nie?
Zostały otwarte drzwi, weszło dziecko, dobrze w szkole, ono idzie do swojego pokoju, mama robi dalej sałatkę. To wtedy to dziecko czuje, że no udzieliło odpowiedzi na proste pytanie, tak jak petent gdzieś w kolejce. Ja tu cytuję fragmenty naszych audycji, nocnych spotkań od wielu, wielu lat. Ale to jest brak, nieumiejętność komunikacji.
Też Adam fajnie
Wróćmy,
powiedział.
Nie umiemy rozmawiać. Pan Adam powiedział, tak, że najważniejsza jest kwestia komunikacji bądź jej braku.
Ale fajne
nie
pytanie.
Nie ma konsensusu, no nie?
Dokładnie.
Nie ma absolutnie, nie ma empatii, bo uważam, że jeden z moich autorytetów życiowych, zawodowych, pani Justyna Frankiewicz, którą pozdrawiam z tego miejsca, niedawno stworzyła konferencję pod tytułem Edukacja to relacja i w 100% się z tym zgadzam. To znaczy relacja i komunikacja to jest to, co może stanowić o naszej wspólnej poziomu, naszej samooceny, bo nawiązując do tego, co powiedzieliśmy wcześniej, kiedy dziecko wraca ze szkoły i rodzic pyta, jak było w szkole, to tak naprawdę w tym małym, krótkim pytaniu jest postawione oczekiwanie. Czyli powiedz mi, drogi synu, droga córko, ile dzisiaj piątek przyniosłaś? Ile plusów złapałaś? Ile, jak w ogóle było? Tak naprawdę mnie nie interesuje to w tym pytaniu wielokrotnie, jakie masz plany na weekend, jak odpoczniesz od tego pędu, tylko jak tak naprawdę plasujesz się wśród rówieśników.
Tak to odbiera ten młody człowiek.
Dokładnie tak.
A zobaczcie na przykład, że rzadko kiedy przychodzi dorosłemu zapytać się albo zrozumieć dziecko, jak ono mówi, że jestem zmęczony. Jestem zmęczona, no bo jesteś dzieckiem, no jak możesz być, czym jesteś zmęczona? A te bodźce, to co też powiedziałaś, Ewa, to przecież dzieci też eksploatuje bardzo, prawda? No bo ono, to co Adam wcześniej powiedział, bezludna wyspa, więc ono też sobie zapełnia w głowie jakby ilościami tych obowiązków ten czas. Gdzieś musi być cały czas jakieś. to mi wczoraj na sesji też dorosła kobieta mówi, wie pani co, no nie daję rady na tych zajęciach dodatkowych, na które się zapisałam. Po prostu wszyscy gdzieś są już w jakimś miejscu, a ja cały czas jeszcze czegoś się uczę. Więc to dorosły mi opowiada na sesji człowiek, prawda? Więc tutaj jak sobie wyobrażam te dzieci, że one często nawet mojej córki mówią, wiesz, jestem zmęczona tym czy tamtym i sobie siedzimy i rozmawiamy, ale o czym? I wydaje mi się, że w tej profilaktyce, w pracy z dzieckiem, zanim no
właśnie,
ono wpadnie...
Znowu wracamy do profilaktyki. Mhm. No, zanim ono lepiej zapobiegać problemy. Niż leczyć. Tak. Wszyscy to mówią. Nie chodzi o to, żeby leczyć w życiu, żeby leczyć się i żyć, ale żeby żyć. Żeby żyć pięknie. Ja wiem, że to są górnolotne słowa, ale wciąż nie umiemy ze sobą rozmawiać.
Absolutnie. I teraz jeszcze wspomnę o jednej bardzo ważnej rzeczy.
I nie uczymy się tej umiejętności.
Tak, może wykorzystajmy też to, że Adam pokaż, jak stawiać pytanie.
No właśnie, skorzystajmy z obecności fachowców. Mam nadzieję, że państwo zostaną z nami do 24. Panie Adamie, zamiast tego pytania, jak było w szkole, to co, mama, krojąc, obierając ziemniaki, przede wszystkim powinna zostawić te ziemniaki, prawda? Odstawić nam.
Droga mamo, drogi tato, zamiast pytania, jak było w szkole, zapytaj swoje dziecko przede wszystkim, jak ono się czuje. Co u niego słychać? Ponieważ to otwiera tak naprawdę młodych ludzi na to, żeby się podzielili emocjami, żeby się podzielili tym, gdzie oni się znajdują w tym momencie, co zaplanowali na kolejny tydzień, co im sprawia trudność. Zapytaj swoje dziecko, jak ono się czuje, czy wszystko u niego w porządku przede wszystkim. Bo tak naprawdę pytając, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, pytając o to, jak było w szkole, no to dziecko...
Masz dwie opcje, no dobrze, albo źle.
Tak.
Właściwie.
Najczęściej takie są odpowiedzi pewnie, prawda?
A pamiętajmy o tym, że dziecko, żyjąc tak naprawdę w morzu swoich osobistych potrzeb i naszych oczekiwań, zapewne będzie unikać odpowiedzi źle. Bo będzie bało się tego, że może mama albo tata będzie zła.
Smutno.
Albo będzie rozczarowana. I wtedy co, jeśli moja mama jest rozczarowana, a ja robię wszystko, co się da, żeby była szczęśliwa, żebym ja był szczęśliwy. Pamiętaj, drogi rodzicu, pamiętajmy wszyscy, drodzy państwo, że dzieci, nie wiedząc, czego chcą w danym momencie, bo tak się wielokrotnie zdarza, najpierw z czystej miłości do nas chcą sprawić, żeby to, żebyśmy to my, dorośli rodzice, byli z nich dumni.
No też jak twoi goście na lalonki, no przecież to są rodziny, w których jest pełno problemów, no bo alkoholizm na przykład nie dotyczy tylko osoby, która pije, tylko po prostu dotyczy i osoby, która jest jakby partnerem, partnerką, ale też dzieci, więc jak to dziecko wraca i ono naprawdę ma kłopoty albo ma doła, albo nie wiem, robi sobie krzywdę w szkole, albo nie ma przyjaciół, to ono często jakby tworzy fikcyjny świat dla domu i dla tej mamy, która jest umęczona, czy jest tam przemoc fizyczna, czy psychiczna w domu, więc to dziecko będzie mieć to właśnie pierwszą potrzebę, że no nie będę dobijać mamy. Wie pani, ja nigdy nie mówiłem, co jest w domu, no bo ja nie chciałam jeszcze mamy dołować, wie pani, bo ona ma tyle miała kłopotów. To ta matka stoi, wiesz, robi ten obiad i on, no i co, ona ma jeszcze ją dobić? No nie, więc tutaj też właśnie, ja zaraz widzę też tą rolę nauczycieli, czy tych pedagogów, ludzi, którzy są gdzieś blisko tego dziecka też, bo oni są blisko. Często czy to kościół, gdzie należy dziecko, nie? Czy jakieś są stowarzyszenia,
zainteresowania.
Oazy, tak. Że tam są ludzie, jak państwo prowadzicie zajęcia dla dzieci i ten rodzic go doprowadza, czy to dziecko przychodzi, czy ta szkółka, czy ta piłka, czy gdziekolwiek, to uwierzcie mi, że jakby nasza uważność i taka obserwacja, ona często otwiera nam to dziecko, że my też jesteśmy ciekawi tej rodziny i to, że ja wiem, że w rodzinie są kłopoty, okej, ale mogę też pomyśleć, że być może tym rodzicom jest za trudno, nie? Że oni mają tak dużo innych rzeczy, że może to moja rola będzie, że ja zapytam, że ja spróbuję, no nie, zainteresować się tą rodziną, czy tym dzieckiem, czy tym, że jemu jest trudno. Bo często my to tak jak Ewa powiedziałaś, leczymy po fakcie, czyli jak już coś się stało, tragedia, wszyscy się uaktywniają, mówią w telewizji, w radiu, wszędzie, tak, że widzieliśmy, że to dlaczego nie zareagowałeś, zawsze się zastanawiam. Bo tutaj to też jest, wydaje mi się, że taka choroba naszych czasów, że wolimy, no nie będę reagować, nie będę mówić, nie będę pytać, nie będę wścibski. A przecież chodzi o to, żebyśmy nie byli wścibscy, ale pomyśleli o tych ludziach z troską, z tym, że oni mogą być słabi, że dzieci mogą być i są słabe, no bo jak my traktujemy i myślimy sobie, że nie, no dziecko tak cwaniactwa robi albo czegoś, on na pewno tak czegoś chce, to trudno nam będzie z tym dzieckiem się nim zajmować i być.
Dr. Artur Kochański, który od czasu do czasu odwiedza nasze studie, rozmawiamy na najróżniejsze tematy, także o kondycji psychicznej młodych ludzi, zawsze podkreśla, żeby nie dać się zwieść. Tak. Że depresja u młodego człowieka wcale nie objawia się najczęściej tym, że zostaje w łóżku, nie wychodzi z pokoju i nie chce widzieć świata. Że często te pierwsze objawy to jest bunt, to jest agresja, to są najróżniejsze zachowania. Żeby być uważnym. To słowo uważność jest ogromnie ważne w tym XXI wieku. Naprawdę, uważność. Pani Adamie, dla pana...
Uważność przede wszystkim. Jeszcze chciałbym tutaj nawiązać do mojej percepcji oceniania, bo mamy w systemie edukacji oceny od 1 do 6. I teraz, owszem, każda ocena jest tymczasową nagrodą za wykonaną pracę w jakieś dzieło pod kątem, jeśli chodzi o młodych ludzi, tak? Młody człowiek uczy się na sprawdzian, dostaje 4, 5, 6, ale tak naprawdę musimy pamiętać, drodzy państwo, że jeżeli raz dostaniemy piątkę i szóstkę, to my podświadomie chcemy tylko i wyłącznie więcej albo podtrzymać tą dobrą passę. I teraz w naszej głowie dzieje się mnóstwo podświadomej presji i my nie chcemy...
mniej.
Nie chcemy
przed
mniej.
Przed porażką taką, no nie? Przed takim...
4 to jest źle.
Poprzeczka jest zawyżona. Już.
Dokładnie tak. Byłem 2 lata temu na wykładzie u pana Wojciecha Herry, który był trenerem Adama Małysza swego czasu i on powiedział bardzo mądre zdanie, które utkwiło mi w pamięci bardzo mocno. On rozmawiając z Adamem Małyszem powiedział, znaczy Adam wtedy mu powiedział, że najtrudniejsze w wygrywaniu jest wygrywanie. To znaczy jak raz się wygra, to nie chce się zawieść kibiców, nie chce się zawieść rodziny, nie chce się zawieść samego siebie.
Oczekiwań, nie?
I ta presja, którą się ma w sobie, względem siebie przede wszystkim, może być druzgocąca.
Miażdżąca.
Może powodować różne stany, w tym depresyjne. I teraz nawiązując do młodych ludzi, ja apeluję z tego miejsca do rodziców, do nas wszystkich, do pedagogów, do swoich kolegów po fachu, żeby za każdym razem edukowali dzieci, że ocena nie stanowi w żaden sposób o ich poczuciu własnej wartości. To jest tak, że ci młodzi ludzie są na etapie początkowym swojego rozwoju. My dzisiaj wiemy, czego chcemy. Wiemy, że chcemy, ja osobiście chcę edukować, wspierać młodych ludzi w tym, kim będą za jakiś czas. Wiem, że będą kimś wielkim, ale za każdym razem im o tym mówię. I teraz ja chciałbym, żebyśmy wszyscy pamiętali o tym, że nigdy w życiu oceny nie powinny stanowić o ich poczuciu własnej wartości. Oni uczą się świata. Oni mają do opanowania 16 przedmiotów, 20, 10, w zależności od tego, gdzie są. Oni powinni wybrać. I powinni wybrać sobie taki obszar, w którym chcą być mistrzami świata i tymi mistrzami zostać. A tak naprawdę od rodzica i od pedagoga potrzebują jedynie najprostszego na świecie wiatru w skrzydła, czyli dmuchania w to, żeby byli wielcy kiedyś.